Jest 10:07, środa, więc pora rozmawiać o ludziach i pieniądzach. Witam Państwa, Artur Kiełbasiński. Skoro środowe wydanie, to będziemy bardziej rozmawiali o tematach związanych z gospodarką morską. Studio Radia Gdańsk, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Władysław Jaszowski, publicysta i Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Trwają duże targi Baltexpo, regularnie goszczące od wielu lat w Gdańsku. Państwo byli, coś, jakieś uwagi, spostrzeżenia, czym się te targi, ta edycja różni od poprzednich, czy po prostu impreza, jakich wiele?
No, ja mam okazję od pierwszej edycji Baltexpo uczestniczyć w tych targach. To jest 35 lat, a ponieważ firma jest w cyklu dwuletnim, to jest 19 edycja w tej chwili. Oczywiście one się szalenie zmieniały na przestrzeni lat. Wracając do dnia dzisiejszego, te targi są odbiciem stanu przemysłu okrętowego i częściowo gospodarki morskiej w Polsce. I uważam, że po kilku latach, w których targi przeżywały, powiedzmy w drugiej połowie lat 2000, problemy, wyszły na prostą, mają dobry poziom organizacyjny, znakomitą część konferencyjną. Niestety w 2/3, mówię niestety, bo to obrazuje po prostu stan przemysłu okrętowego w jakimś sensie w Polsce, w 2/3 poświęconą logistyce morskiej, a w 1/3 przemysłowi okrętowemu. Natomiast jest to dobra, branżowa impreza z 25% udziałem firm zagranicznych na 280 uczestników, bo nie wystawców, bo jest kilka firm na jednym stoisku. 70 firm jest z zagranicy. 1/4 jest to już poziom, który pozwala mówić, że ma to jednak charakter międzynarodowy.
Zdecydowanie jest różnica, jeżeli właśnie chodzi o organizację. Bo poprzednie targi już, prawda, 2 lata temu też się odbyły w tej przestrzeni Amber Expo, wcześniej były w hali Oliwia i jakby no ta poprawa tej infrastruktury, no to miejsce Amber Expo jest stworzone, prawda, do tego typu imprez. Jakby od tamtego momentu już mam wrażenie, że jeżeli chodzi o te kwestie organizacyjne, czyli warunki ekspozycyjne, no jest zdecydowanie lepiej. Co do oferty, no też widać jakieś odzwierciedlenie, że jednak wbrew temu, co się uważa, że różnie to bywa z naszą gospodarką morską, to jest sporo firm, które ma co pokazać i nie są to tylko i wyłącznie jakieś duże firmy państwowe, z lepszym lub gorszym skutkiem, odradzające się czy trwające na tym rynku, ale jest też dużo firm nowych, polskich. Pojawiło się też sporo takich brandów międzynarodowych liczących się w tej gospodarce globalnej, morskiej.
A pytanie do Michała Górskiego. Tutaj mamy targi typowo morskie, nakierowane na gospodarkę morską w dużej mierze, tak jak mówił Władysław Jaszowski, związaną z branżą okrętową. Z punktu widzenia Pętli Żuławskiej, dla Was ważniejsze są targi turystyczne, czy targi morskie, czy w jaki sposób promować taki nietypowy produkt, jakim jest Pętla Żuławska?
No, w różnorodny sposób oczywiście. Trochę mówiąc o dygresji, jesteśmy nominowani do tytułu jednego z 7 cudów Polski. Także to raczej branża turystyczna i ten obszar nas bardziej chyba interesuje. Natomiast historycznie zawsze nas interesowała związek żeglugi śródlądowej i wód śródlądowych z wodami morskimi, z przemysłem morskim. I w tym roku, wracając do Baltexpo, jednak po raz pierwszy chyba odbył się panel mówiący o żegludze śródlądowej, czyli tym powiązaniu żeglugi morskiej z żeglugą śródlądową. Myśmy od wielu lat namawiali Port Gdański przede wszystkim do większego zainteresowania się żeglugą śródlądową. Tego, że zainteresowania nie było historycznie rzecz biorąc, ale od roku mniej więcej obserwujemy wzrost zainteresowania, czyli to
nasze świadomość relacji rośnie.
Rośnie, tak. Zwrócono się do nas o materiały historyczne i merytoryczne. Przekazaliśmy zarządowi portu Gdański i cieszymy się z tego powodu, że wreszcie zauważono, że to powiązanie jest niezbędne, funkcjonuje na całym świecie dobrze i takie spostrzeżenie, że zawsze mówiło się, że Gdańsk jest odwrócony plecami do wody, tak? Teraz my od paru lat mówimy, że port morski, zarząd portu morskiego jest odwrócony od lądu plecami trochę, bo nie rozumiał, przepraszam, tak sądzę, tych zależności, tych potrzeb, tak? A badania czy diagnozy, na przykład PCC Intermodal zrobiło taką świetne opracowanie mówiące o tym, że nie da się rozwijać portu jednego i drugiego bez powiązania z wodami śródlądowymi, z transportem śródlądowym, bo te masy ładunków są tak duże, że je się po prostu nie wyprowadzi tradycyjnymi metodami, czyli koleją i drogą lądową na ląd. Potrzebna jest też droga wodna śródlądowa, aby wyprowadzić tą masę ładunków.
Przynajmniej jakiś ułamek.
No, nie ułamek.
Baltexpo to nie tylko okazja do zorganizowania klasycznej imprezy targowej, ale także pewne symboliczne wydarzenia, czasem o bardzo dużym znaczeniu. Między innymi podpisano umowę na wykonanie obrotnicy w porcie Gdynia. To wiadomo z punktu widzenia rozwoju samego portu strategiczne znaczenie, ale przy okazji pojawiły się takie... I tu jest pytanie, koncepcje czy fantasmagorie, że może w Gdyni zbudujemy zewnętrzny terminal kontenerowy wychodzący głębiej w zatokę. Z punktu widzenia logistyki morskiej pomysł znakomity, wiadomo, jest głębiej, łatwiej nawigować. Przypomnijmy, te obecnie oba terminale kontenerowe w Gdyni i BCT i GCT są głęboko, prawie na końcu portu, czy w tej końcowej części portu, jadąc na obórze z trasy Kwiatkowskiego doskonale je widać. Dużo łatwiej by było, gdyby one były na zewnątrz w jakiejś formie portu zewnętrznego. Natomiast jak państwo oceniacie, czy to jest takie chciejstwo pozbawione podstaw merytorycznych, czy to jest jednak pewien kierunek rozwojowy portu w Gdyni, żeby ten terminal kontenerowy budować na zewnątrz, tworzyć w Gdyni port zewnętrzny, o czym do tej pory generalnie się nie mówiło?
Znaczy, nie do końca bym się zgodził, że się o tym nie mówiło, może na zewnątrz. Inwestycje portowe powinny być planowane przynajmniej w perspektywie 15-20 lat, natomiast w świecie robione są już w perspektywie 50 lat, dlatego że w tej chwili niektóre kraje na 50 lat wydają dzierżawy, pozwolenia na użytkowanie terenu. Jeśli ktoś chce wydać na 20 lat, to nie bardzo się znajduje już inwestor z uwagi na ogrom kosztów, które trzeba wyłożyć.
Jest za mało czasu, żeby te koszty się zwróciły.
Port centralny był rozważany już w strategii poprzedniego zarządu, która w tej chwili obowiązuje do 2017 roku. To była 15-letnia strategia. Nie wpisano go z uwagi na ogrom kosztów, jakie realizacja powoduje. Natomiast uważam, że bardzo dobrze, że zaczyna się o tym mówić, bo to jest niezwykle istotny problem właśnie w perspektywie kosztów i czasu, który musi być na to poświęcony. To jest opracowanie musi na ten temat powstać. Absolutnie nie wierzę, że w ciągu 10 lat jest możliwość realizacji tego. I zwróciłbym uwagę na jedną kwestię. Otóż port centralny jest w planach zarządu portu Gdańsk także od około 10 lat. I teraz jeśli te oba porty będą budować na zatoce, porty centralne, a one siłą rzeczy będą zbliżały się do siebie, bo miejsce, w którym ma powstać port centralny w Gdyni i port centralny w Gdańsku, jest niejako na akwatorium bliższe siebie, niżeli odległość linii brzegowej. Bez tego, jak mówimy, że to jest 25-30 kilometrów, czyli za mało, żeby, prawda, funkcjonować razem, a w sam raz, żeby konkurować, to jeśli jeszcze te oba porty centralne się do siebie zbliżą, no to myślę, że tu jest chyba rola jednak właściciela, czyli Skarbu Państwa.
Znaczy, Zgadzam się. Czy o tym, o rozbudowie portu Gdynia na zewnątrz, czyli wam o projekcie portu zewnętrznego, mówi się od kilku lat faktycznie. Po raz pierwszy, jakby chyba mam wrażenie, port w Gdyni odważył się pokazać jakąś wizualizację tak, która zrobiła właśnie duże wrażenie na obecnych na targach i na dziennikarzach. Ten gdański projekt, o którym pan powiedział przed chwilą, no jest zdecydowanie bardziej zaawansowany. Tam już taki konkretny projekt ma być chyba za dwa lata, w 2019. Wizualizację pokazano już chyba też dwa lata temu. Pamiętam, że informowaliśmy o tym, że dzięki portowi centralnemu Gdańsk odzyska 120 hektarów terenu, prawda, który mogłoby zagospodarować tam, gdzie jest w tej chwili port wewnętrzny. I to był chyba, nie wiem, 2015. Takie koncepcje i takie plany nie powstają z dnia na dzień. Na to nie ma co liczyć. Cieszmy się, że się o tym mówi. Być może dobrze by było, żeby te dwie koncepcje, czyli zewnętrzny port w Gdyni i port powstający centralny w Gdańsku, być może warto usiąść i pomyśleć, żeby one jakoś ze sobą współgrały, tak? Bo mówi się o tym, że w porcie centralnym również będzie stanowisko dla wycieczkowców, będzie też opcja kontenerowa rozbudowana. Tu trzeba pamiętać, że DCT również ma swoją opcję powiększenia się o trzecie nabrzeże. Co do Gdyni, to na ten moment rozważa się terminal kontenerowy. Tutaj też nie wiem, pan prezes portu w Gdyni, pan Meller, jeszcze nie chciał zdradzać szczegółów. Zastanawiam się, czy rozmawiano, bo poszukiwano, trwają teraz, jeżeli chodzi o partnera tego projektu, bo tutaj uznano, że Skarb Państwa oczywiście, ale też może być to projekt publiczno-prywatny. Czy już na przykład rozmawiano z jakimiś firmami, które mogłyby być zainteresowane? Być może te, które są w tej chwili w Gdyni operują, a są w porcie wewnętrznym, czyli BTC, GTC. Nie wiem, tego nie zdradzono. A także rozważane jest przygotowanie nabrzeża pod te duże pływające hotele, pod te wycieczkowce. Czy ta koncepcja jest słuszna? Mam wrażenie, że gdyby usiadły dwa porty i przede wszystkim miałby ktoś, kto te rozmowy może z góry, prawda, z ramienia ministerstwa by troszeczkę połączył i stworzono by jakąś jedną spójną koncepcję, to skończylibyśmy być może to niepotrzebne takie
rywalizowanie
tak? Które, o którym się oficjalnie nie mówi, ale które jest obu portów.
Mniej więcej od 20 lat.
Prawda, zdecydowanie, jeżeli już mówimy o tak dużych inwestycjach, o potężnych pieniądzach, których jeszcze nikt nie ubrał w jakąś konkretną liczbę czy liczby, to warto, żeby usiąść wspólnie i się zastanowić, czy nie zrobić czegoś, coś ze sobą spójne.
No dokładnie, tutaj pani mi wyjęła z ust to, co chciałem powiedzieć, czyli... Ja jeszcze będąc w Komisji Gospodarki, Polityki Gospodarczej Morskiej w Radzie Miasta Gdańska w połowie lat 90. myśmy, jak wchodziła w życie ustawa o portach i przystaniach morskich, myśmy proponowali Gdyni wspólny zarząd portów. Tak? I to był bardzo według mnie mądry w tamtym czasie pomysł, nawet formalnie zgłoszony do władz Gdyni. Niestety Gdynia się na to nie zgodziła. Ale by do dzisiaj, i to jest, obserwujemy reperkusje tamtych nieudanych działań, mianowicie rywalizację tych dwóch portów. Tak? Mówi się na Bałtyku, że się śmieją niektórzy przewoźnicy, że dwa porty obok siebie położone rywalizują ze sobą, obniżają stawki, konkurują ze sobą, prawda, ze stratą dla obydwu tych portów, a nie udaje się przez tyle lat doprowadzić do wspólnej strategii, co najmniej wspólnej strategii rozwoju tych portów. I mam wrażenie, że ten port zewnętrzny planowany w Gdyni jest takim trochę kopiowaniem tego, co w Gdańsku się stało, no bo to też wyspa, prawda, i na zewnątrz i pogłębianie, czyli dalsze natężenie rywalizacji, a tutaj powinna być współpraca, powinniśmy się podzielić, prawda, pracą, podzielić się ładunkami. podzielić się też wpływami z działań obydwu portów.
No tak, tylko z drugiej strony to też powiedzmy sobie szczerze, ta działalność operacyjna to jest prowadzona przez niezależne spółki eksploatacyjne, tak? Zarządy portów, które mogą koordynować pewne działania, one same działalności przeładunkowej nie prowadzą.
Ale infrastrukturę budują całą.
Infrastrukturę, tak. Czyli zaplecze, dbają o zaplecze.
Tak, tak. No więc to,
jeśli by prowadzący pozwolił, bo
oczywiście
poruszył pan pewną kwestię niezwykle istotną, która na razie jest pod suknem, ale ona wyjdzie na wierzch. Jest to niezwykle istotna sprawa także z punktu widzenia budowy tego portu centralnego, gdzie jest mowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Proszę państwa, tu w tym radiu minister gospodarki morskiej, pan Marek Grubarczyk, zasugerował możliwość nowelizacji ustawy o portach i przystaniach morskich, w której zarządy portów mają odzyskać prawo do prowadzenia działalności operacyjnych. Czyli nie będziemy mieli być może już z niezależnymi, prywatnymi.
Znaczy nie tylko będziemy mieli.
Ale ja powiem więcej. Z tego, co można się dowiedzieć, choć są to wiadomości niepotwierdzone, będziemy mieli do czynienia z zamiarem renacjonalizacji terminali operacyjnych w portach. To mówię, to jest niepotwierdzone. Ja nie mam na to ewidentnych dowodów, ale podobno w tym projekcie nowelizacji to jest. A podobno, bo nikt nie chce pokazać i nikt nie chce o tym rozmawiać z Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Przepraszam, i Żeglugi Śródlądowej. W związku z tym będziemy mieli taką sytuację, w której tam, gdzie można będzie wypowiedzieć umowy dzierżawy, zostaną one wypowiedziane, jeśli ta nowelizacja przejdzie. A tam, gdzie nie można, dojedzie się do momentu i zarząd portu rozpocznie w oparciu o nowelizację działalność operacyjną. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że w przypadku bałtyckiego terminala kontenerowego, któremu 20-letni okres dzierżawy
lada moment, prawda?
W 2023 roku, czyli za 5 lat, ta firma nie wie, czy za 5 lat będzie egzystować, czy nie. I jaka jest gwarancja dla partnerstwa publiczno-prywatnego, które miałoby zainwestować miliardy złotych w budowę na przykład takiego portu centralnego, że oni w ogóle będą funkcjonować jako współwłaścicieli, no i odzyskają te pieniądze.
I właśnie tu być może odpowiedzią na to pytanie, bo to jest rzeczywiście zjawisko, które gdzieś będzie narastało, jest kwestia tych dzierżaw, o których rozmawialiśmy, które powinny trwać nie 20 lat, bo w momencie podpisywania to się wydawało, że to 20 lat, ile...
W momencie, kiedy inwestycja jest 150, 160 milionów złotych,
to musi być czas, żeby się
BCT, to musi być czas, żeby się urządzenia przeładunkowe.
No to trzeba dać chwilę czasu, żeby się ten. Natomiast ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Wioletta Kakowska-Mering, Władysław Jaszowski i Michał Górski, a teraz krótka przerwa. 10.32, wracamy do dyskusji na tematy morskie. Przypomnę, w naszym studiu Władysław Jaszowski, Michał Górski i Wioletta Kakowska-Mering. Także przy okazji targów Balt Expo pomysł na Morski Fundusz Inwestycyjny. Marek Grubarczyk, szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, zapowiedział powołanie do końca roku takiego funduszu inwestycyjnego. Miałby on służyć finansowaniu najważniejszych projektów, no przede wszystkim infrastrukturalnych, związanych z gospodarką morską. Natomiast pojawia się pytanie, czy taki fundusz jako wydzielona jednostka organizacyjna, on jest potrzebny, czy to jest jakiś nadmiar rozrostu biurokracji w jakimś sensie, a może po prostu pieniądze, które są dedykowane na gospodarkę morską, powinny być w taki sposób zarządzane i ma to ręce i nogi, także w kontekście tego, o czym się mówi, że państwo będzie mogło prowadzić działalność operacyjną w portach. Ta ustawa, przypomnijmy, nie jest jeszcze znowelizowana, ale taki projekt rzeczywiście się pojawił i mówiliśmy o tym.
To było takie kolejne hasło, bo pan minister oprócz tego, że do końca roku ma powstać taki fundusz, który ewentualnie miałby być...
Szczegóły nie są znane.
Tak, w ogóle nie są znane, nawet mniej niż szczegóły, bo tylko nazwa padła. Tu ewentualnie była mowa też o tym, że chodzi o, jest, ma być to podstawa do kontraktowania, do uzyskiwania ubezpieczeń, długoterminowych funduszy na realizację projektów budowy statków między innymi. Tutaj też przy okazji chciałam zauważyć, że jest trochę kolejność odwrócona, bo już rozpoczęliśmy program budowania państwowymi siłami promów, a dopiero teraz pojawia się jakiś pomysł funduszu. Moim zdaniem za dużo jest w tej chwili, jest dość niejasna sytuacja różnych instytucji zajmujących się gospodarką morską i przemysłem stoczniowym, także w kontekście funduszy, bo przecież mamy Polski Fundusz Rozwoju, który całkiem niedawno...
Ma być teoretycznie uniwersalny, prawda, nie tylko
zakupił, nabył, dał pieniądze na nabycie majątku po Stoczni Szczecińskiej, na bazie której teraz jakby powstaje tam organizm, który ma odbudować tą przemysł stoczniowy w Szczecinie. Mamy Agencję Rozwoju Przemysłu, mamy Polską Grupę Zbrojeniową, mamy kilka funduszy wokół Funduszu Mars. Wydaje się konieczne tak
za
naprawdę uregulowanie tej sytuacji, który właściwie fundusz jest od czego. Mam takie wrażenie, że póki co jest większy bałagan i powstawanie jakby kolejnych organizmów dysponujących jakimiś pewnie niemałymi kwotami, to jest zbyt duża odpowiedzialność, żeby to tak rozdrabniać. Być może po powstaniu czegoś takiego jak Fundusz Morski okaże się, że poprzednie instytucje są zbędne i ten fundusz jakby przejmie środki, kompetencje i on będzie właściwie tą najważniejszą instytucją. Teraz tak naprawdę jest chaos.
Z drugiej strony ja mam taki przykład z nieodległej przeszłości, no sprzed 6 czy 7 lat, powołanie funduszu drogowego, jednak usprawniło wydawanie pieniędzy na ten cel.
No
bo
tak, ale tam nie było innych już istniejących organizmów, no
była
czy funduszy.
Była część budżetu.
To wszystko było, funkcjonowało, bo i Agencja Rozwoju Przemysłu była i tak. Powiedzmy to, co tutaj przez koleżankę zostało wymienione, to funkcjonowało. Ja myślę, że w tej chwili jest chyba za wcześnie, żeby mówić, bo my po prostu nie wiemy, co to ma być za fundusz. Tak jak tutaj przedmówczyni powiedziała. Na dobrą sprawę nie wiadomo, czy to ma być finansowanie typu bankowego, czy to mają być gwarancje, udzielanie gwarancji typu bank lub KUKE, czy też ma to być zbiór dobrych praktyk związanych z inwestowaniem w gospodarce morskiej. O tym funduszu się już mówiło wcześniej i mówił o tym pan minister Brzeziński, kiedy jeszcze był wiceministrem gospodarki morskiej. Obecnie on mówi jako komisarz polskiej żeglugi morskiej także na ten temat, ale de facto no, papierów na stole nie ma, więc być może pomysłodawcy wiedzą, no ale ja nie wiem. Ja w związku z tym nie jestem w stanie się na ten temat wypowiadać, choć mogę powiedzieć jedno. Z jednej strony bardzo dobrze, że jest taka inicjatywa, a z drugiej strony no może niedobrze, jak tutaj redaktor Kakowska mówiła, że trochę, to już tego nie powiedziała, ale to ja dodaję, jak z kapelusza wyciąga się co jakiś czas różne króliki, które, prawda, mają no, coś zasugerować, tylko no, efekty. Efekty i trudno powiedzieć.
No efektem chyba ma być to, bo tak tutaj jakieś liczby padły, prawda? Pan minister Grubarczyk powiedział, że chodzi o to, żeby tak na tyle odbudować ten przemysł stoczniowy, aby znowuż były budowy 50 tysięcy ton stali rocznie, a nie jak, czyli sprzed okresu kryzysu, a w ubiegłym roku było 25 tysięcy ton.
To jest odrębny temat, o którym wolałbym tu w ogóle nie mówić.
A tu nie chodzi o to, żeby było ileś tysięcy ton, tylko chyba chodzi o jakość tych powstających jednostek, a nie przerób stali.
W ogóle ale nie chodzi o jakość, tylko o to, oczekiwała. Czy to jest działalność zyskowna. To
a,
jest
to
podstawa.
Swoją.
No, ale tak. To żaden fundusz publiczny czy państwowy nie spełni wymogów gospodarki rynkowej, czyli na pewno nie będzie lepiej zarządzane niż firmy prywatne i fundusze prywatne. Także...
Ale może służyć osiąganiu konkretnych celów.
Rynek
prywatny
jest w tej chwili wypierany.
Rząd nie przedstawia żadnych strategii, czyli planów mówiących o tym, że za 10 lat planujemy, że w ciągu 10 lat zrobimy to i to. Tylko my powołamy fundusz, będziemy coś robili. A później pojawiają się decyzje administracyjne, na których jesteśmy zaskakiwani. Nie wiadomo, o co chodzi. Są one jakby wyciągane z kapelusza. Tak, widzę ostatnie przykład skandaliczny z Funduszem Promocji Gospodarki Narodowej, które zostały wykorzystane na cele polityczne, a zarządzane jest przez państwo, czy przez urzędników państwowych. Obawiam się, że ten fundusz będzie podobnie zarządzany, więc będą pieniądze zebrane, będą decyzje administracyjne. One są rzadko skuteczne i słuszne, a tutaj być może jeszcze będą wykorzystywane w inny sposób.
No ale w resorcie gospodarki morskiej do tej pory, prawdę powiedziawszy, za dużo polityki nie było. No jest pytanie, czy polityczny nie jest program Batory, ale
jest
to jest
bardzo
inna kwestia.
To
jakby
wynika
inny poziom.
Według mnie wszystko z polityki jednak, czyli z programu politycznego, który mówi o tym, że hasło było takie, jak nie wiem, mówiło się, że dzieci źle się uczą, gimnazja są do niczego, więc likwidujemy gimnazję, tak, mimo że to dzisiaj jest bez sensu. Mówiło się, że upadł przemysł stoczniowy i tak w świadomości społecznej jest coś takiego, że doprowadziliśmy przez ostatnie tam 30 lat do upadku przemysłu morskiego, stoczniowego, więc trzeba go odbudować. Ale nikt nie wie, co za tym idzie, tak? Czy to będzie znowu wybudowanie 30 terminali, do których nikt nie będzie przybijał, tak jak tych 10 lotnisk, gdzie żadne samoloty nie latają, czy to w tym kierunku może zmierzać również. Zostawmy to trochę gospodarce, zostawmy to trochę fachowcom, tak, a nie administracji, nie urzędnikom, którzy niestety najczęściej nie mają wielkiego pojęcia o gospodarce.
Na ten moment mamy program Batory, który jakby rynek przyjął z zaciekawieniem, jest chętny, no ale w ramach tego programu Batory państwowa firma zamawia w państwowej firmie statki i finansować to będzie państwowy bank. No i tyle.
Znaczy,
i teraz, no,
jaki
dużo jest
bank
tego
będzie
państwa,
to finansować, to jeszcze nie wiemy.
Nie wiadomo, ale przepraszam bardzo.
Znaczy,
no, przecież kilka
konsorcjum
miesięcy...
ma być PKO BP.
No dokładnie.
To PKO zostało
BP.
Powiedziane, chyba że coś zostało zmienione.
W lipcu ubiegłego roku została podpisana umowa między Polskim Funduszem Rozwoju a PKO BP, tak? Odnośnie finansowania budowy dwóch pierwszych promów.
Więc... Ja myślę, że o programie Batory, gdybyśmy chcieli zamienić się rolami. Najwięcej mógłby nam powiedzieć prowadzący audycję, pan redaktor Artur Kiełbasiński, bo wczoraj z dużym wdziękiem i znawstwem moderował panel poświęcony programowi Batory na targach Baltexpo.
Panel, który rozgrzał całe środowisko.
Ponieważ była niezwykle emocjonalna dyskusja, to ja nie wiem, czy mamy ją kontynuować tutaj pod pana przewodnictwem, czy też bierzemy się za inny temat.
No, ta dyskusja rzeczywiście była wczoraj. Ja dziękuję za te słowa pochwały. Trochę się zaczerwieniłem przed mikrofonem, a my do dyskusji już na inny temat i w zupełnie innej trochę formule tematycznej wracamy za 2 minuty. 10:45, wracamy do programu Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w naszym studiu Michał Górski, Wioletta Kakowska-Mering i Władysław Jaszowski. W ostatnich dniach podpisano umowy na budowę nowych dróg lub na przetargi 5 miliardów złotych, oczywiście nie jednorazowo, tylko w pewnym długim okresie czasu, a z drugiej strony taka inwestycja bardzo ciekawa, ponad 300 rozjazdów kolejowych na zapleczu portu w Gdyni zostanie wymienionych, czyli potężne inwestycje infrastrukturalne. Ale trochę prowokacyjnie, uda się to szybko zrobić, nie uda się tego szybko zrobić. Tak naprawdę te kolejowe inwestycje to tak naprawdę być albo nie być Gdyni, bo tam jest ciężko.
Różnica polega na tym, że to są oddzielne kwestie.
Oczywiście, to są różne projekty.
Rozjazdy to jest program poprawy dostępu wewnętrznego w porcie Gdynia, podpisany, zaakceptowany. I będzie zrobiony. No to jest kwestia terminu, który moim zdaniem on zostanie absolutnie dotrzymany, ale to jest tylko kwestia poruszania się lokomotyw w ramach portu Gdynia, który to port w zasadzie infrastrukturą wewnętrzną kolejową dysponuje od momentu jego założenia. To jest w ogóle totalnie przestarzała koncepcja, nieodpowiadająca rozbudowie późniejszych nabrzeży. Część tego terenu zostanie kolejowego wyzwolona pod inwestycje, pod inwestycje komunalne, i to jest wewnętrzna sprawa portu. Chwała Bogu, że to się udało. Co do funduszu drogowego, no to ja się zetknąłem z inną liczbą. 11 miliardów jest wartość kontraktów, a 5 miliardów złotych to jest to, co jest dofinansowywane z programu unijnego infrastruktury i środowisko. Jedyną rzeczą, jaką mogę o tym powiedzieć, to jest to, że dotyczy to głównie rozbudowy dróg w Układzie Południkowym i też bardzo dobrze, bo ja, będąc miłośnikiem gospodarki morskiej, a zwłaszcza portów, bardzo się cieszę, jak się poprawiają drogi dojazdowe do portu.
Czyli Układ Północ-Południe, tak?
Jedyną kwestią, która budzi moje wątpliwości w aspekcie dojazdu i konkurencyjności polskich portów, to jest bardzo szybka, by nie powiedzieć gwałtowna, rozbudowa drogi Via Carpatia, która jest, powiedzmy, na tak zwanej ścianie schodniej, ale powoduje ona, że z przykładowo rejonu Lublina o wiele bliżej jest do Kłajpedy, niżeli do portu gdańskiego. Nie ulega wątpliwości, że Via Carpatia zabierze ładunki portowi gdańskiemu ze ściany wschodniej i z tego rejonu, gdzie on bardzo chce pozyskać, czyli z Białorusi i zachodniej Ukrainy. Straci to na rzecz Kłajpedy, nie ulega to wątpliwości.
Ja chciałbym dodać tyle, że cieszę się z tych inwestycji drogowych, bo to są drogi, które nas dotyczą, S6 i S7 przede wszystkim. Natomiast zauważyć należy, że to są inwestycje podpisane w tej chwili, które są poza obszarem województwa pomorskiego też, tak? Czyli to niestety znowu tutaj...
Tak, są nasz ogólnopolskie odcinek, w skali całego kraju.
Od nasze odcinki tutaj drogi od Gdyni do Koszalina praktycznie na razie zawieszone, nie wiadomo na jak długo, nie będą rozbudowywane, co nas na pewno powinno mocno martwić, szczególnie też w kontekście żeglugi morskiej i połączenia między portami tego równoleżnikowego. Natomiast sprawy kolejowe, które mnie od dawna trochę fascynują, bo miałem w swoim życiu się w zamawianie połączeń kolejowych w nawet terenie województwa pomorskiego i wiem, jak ciężko się z nimi współpracuje i ta decyzja o rozjazdach, o których pan przed chwilą mówił w porcie Gdynia, jest znowu postawiona na głowie, ta decyzja inwestycyjna, mianowicie inny jest dostawca, inny będzie montażysta tych rozjazdów. I to jest taka polityka PKP od dawna, która wyłożyła się już w poprzednim okresie programowania. Mianowicie taka, że my chcemy zrobić wszystko własnym sumptem, czyli sumptem firm kolejowych, czy związanych z koleją, a nie jesteśmy w stanie tego przerobić i nie umiemy tego przerobić. Tak? Oni nie byli w stanie remontować odcinka drogi 100 kilometrów z jednej i z drugiej strony jednocześnie. Tak? Nie rozumieli, że to jest taka możliwość techniczna, a że to jest niemożliwe. W związku z tym te opóźnienia były totalne i te pieniądze przekazano przecież na drogi, a kolej straciła parę miliardów złotych. Obawiam się, że ta polityka trwa do dzisiaj w PKP i niestety jest to zgubna dla PKP polityka i radziłbym im się na zastanowić
przeorganizować,
tym, do czego się jeden z dyrektorów PKP kiedyś tam przede mną przyznał właśnie, że to była ich błędna polityka w przeszłości.
Też zdecydowanie podzielam obawy pana Jaszowskiego a propos układu drogowego. Dość dużo się mówi i też swego czasu podpisano jakieś tam umowy a propos udrożnienia portu Szczecin-Świnoujście z południem. Nie wiedzę, czemu priorytetowa stała się ta koncepcja Via Carpatia, a trochę mi brakuje jednak wyjaśnienia i poprowadzenia dalej tych inwestycji drogowych łączących porty trójmiejskie. Jest to dziwne, zwłaszcza...
A jeden praktycznie gotowa, tak?
Tak, no nie, zwłaszcza przy zestawieniu z tym...
Do Częstochowy i dalej ciągle brakuje tego odcinka. To się posiłkują po prostu w przewozach gierkówką tak zwaną, więc niewątpliwie dokończenie A1 na tym odcinku śląskim, tym od strony, powiedzmy, Częstochowy, czy bliżej nawet od Łodzi, no jest niezbędne, jak najszybsze zrobienie. No ale to jest w planach i będzie wykonane.
No ale ewidentnie dalej nam brakuje tutaj też tej połączenia kolejowego, portu
Gdyni. No i brakuje kolejowych przejść granicznych.
Dokładnie.
Na południu.
I w tej sytuacji, jeżeli rozmawiamy już coraz bardziej realnie o koncepcjach budowy portu zewnętrznego w Gdyni, a przepraszam, już bardzo konkretnie o porcie centralnym w Gdańsku, jeszcze za każdym razem słyszymy, że ma to zielone światło od rządu, no to przepraszam bardzo, warto by było pomyśleć o tym wspólnie i globalnie.
To na koniec pytanie nieco prowokacyjne. Kupiliby państwo wycieczkę na weekend, na wakacje w Lidlu?
No, gdyby to był produkt Lidlu, no to może, nie wiem, może bym się zastanawiała, ale to z tego, co się okazuje, to nie Lidl będzie tour operatorem, tylko będzie...
Lidl będzie sprzedawcą.
Agencją, która to sprzedaje, a za tym pomysłem stoją jakieś tam dość duże i znane na rynku agencje organizujące całe te wypady turystyczne, więc być może. Ja póki co korzystam z prywatnych pomysłów i realizacji na pobyt turystyczny, więc ja niekoniecznie, ale może klienci tej sieci handlowej skorzystają z tej oferty.
To jest odpowiednik tego, co obserwujemy na rynku turystycznym w Niemczech na przykład od dawna, czyli nie wiem, Neckermann Reisen, to jest znana firma od kilkudziesięciu lat, z sukcesem sprzedająca swoją i cudze oferty, szczególnie swoje. I też zamierza w długim etapie mieć swoje pakiety, swoje produkty turystyczne i je sprzedawać. Ale to jest oferta skierowana do tych, powiedziałbym, średniaków, czyli tych mniej zamożnych, może ludzi, emerytów, rencistów. Tak to się sprzedaje przynajmniej w Niemczech, u Neckermanna. Bardziej ambitnych.
Ale potężny rynek.
Ale potężny rynek i oni z sukcesem dają radę w Niemczech, a wydaje mi się, że Lidl, firma jednak niemiecka, korzysta z dobrych wzorców i sobie poradzi. To ja im kibicuję na tak.
Neckermann w ogóle to była firma wysyłkowa. Przede wszystkim. Handlowa firma wysyłkowa i dopiero potem przyłączyła ten segment turystyczny. Co do Lidla, to mogę powiedzieć jedno. Nie chciałbym się wdawać w dobrze czy źle. Moja uwaga jest ogólna. Jest to przykład na daleko posuniętą globalizację działalności gospodarczej. Po prostu w tej chwili o wszystkim decyduje klient i rynek. I każdy, kto ma bezpośredni kontakt z klientem, w tym przypadku przez dużą sieć handlową, może, że tak powiem, oferować bardzo wiele rzeczy. Być może z rozwojem technologii i płatności przez telefon w ogóle się okaże, że nie będzie, powiedzmy, sieci bankomatów, tylko będziemy to sobie załatwiać w sieci sklepów i tak dalej. No, jest to globalizacja usług na rynku i ewidentny przykład.
No, już dziś...
sprzedają tylko internetowo. Będą promocje tych swoich tych ofert, natomiast nie będą ich sprzedawali.
Wyjaśnili, że nie będą się blokowały okienka, a czy tam kasy z tego powodu, że ktoś akurat wpadnie przed nami, zamiast kupić, nie wiem,
bułki,
to kupi wycieczkę i to będzie trwało dłużej. No ale cóż, no to nie też idą tym tropem. No przecież na poczcie naszej polskiej też można
bardzo,
sobie założyć konto.
Kupić. Ja dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, Michał Górski, Władysław Jaszowski i Wioleta Kakowska. Jeszcze tylko dodam, że ja też nigdy w życiu nie dałem złotówki zarobić pośrednikowi w usługach turystycznych. No a podróżuję bardzo dużo. Dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.